Chciałbym zaprosić Was do Księgi Rodzaju, do 15 rozdziału. Właściwie interesować nas będzie cały ten 15 rozdział, więc go przeczytam i tak szkicowo go skomentuję, a później skontemplujemy ten tekst, wejdziemy głębiej. Spróbujemy przynajmniej głębiej wejść w ducha tego rozdziału. Biblia mówi tak w 15 rozdziału Księgi Rodzaju. Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. To jest jeszcze Abram, nie Abraham. To nieznaczna zmiana imienia, jednak wiele wprowadziło w życie Abrahama czy też Abrama. Niewiele trzeba, żeby wiele się zmieniło w naszym życiu. Są takie wydarzenia, które czasem tylko przez jedno słowo, przez jedno spojrzenie, przez jedno uczucie zmieniają nas na trwałe, nawet na całą wieczność. I Bóg powiedział, nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą, nagroda Twoja będzie sowita. Trochę dziwny tekst Pana Boga. Taki bardzo ogólnikowy, potwierdzający opiekę, właściwie jakby nic niekonkretnego, ale takie potwierdzenie obecności. Abram rzekł, o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Czy to może być problem osoby konsekrowanej, że nie ma człowieka na przykład, że nie ma nikogo, że brakuje kogoś, że brakuje dziecka. Kobieta, która ofiarowała swoje życie Bogu, wyrzekła się swojego macierzyństwa naturalnego. Czy może jeszcze odczuwać taki brak, brak miłości rodzicielskiej, bycia matką? Że to może być problem. Albo mężczyzna, który jest w zakonie, jest kapłanem. Czy może łaknąć posiadania córki, córeczki albo synka? Nie mając potomka. Przyszłym zaś spadkobiercą mojej namajętności jest Damasceńczyk Eliezer. Tak tylko dopowiem. Eliezer to tyle samo, co Łazarz. Tak Łazarz to się tak kojarzy dość przykro, nawet ubogo. I tak chyba to zabrzmiało również w ustach Abrama. Moim spadkobiercą jest jakiś Łazarz. Damasceńczyk. Żydzi wierzyli, że pod Damaszkiem Kain zabił Abla. Więc to takie okolice raczej kryminogenne. I mówił, ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa, nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten podobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I znowu niby potwierdzenie, że przyjdzie jakiś potomek, ale też nic konkretnego. Tak dziwnie ten Pan Bóg rozmawia z tym Abramem. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł, spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo. Trudno w to uwierzyć. Ale można w to uwierzyć. Potem zaś rzekł do niego, ja jestem Pan, który cię wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. Ur Chaldejski. Różnie tłumaczą tą miejscowość. W niektórych tradycjach rabinackich tłumaczą Ur jako piec, gdzie indziej jako światło. Mnie się podoba ta właśnie to wyprowadzenie słowa Ur ze słowa piec. Bo on z takiego pieca wyszedł Abram. Może nawet z piekła domowego. W jednej tradycji czytałem w takim midraszu o Abramie, że Abram, kiedy doznał objawienia Boga jedynego, przyszedł do domu i zniszczył ojcu cały biznes, cały sklep, ponieważ ojciec Terach handlował bożkami wypalanymi w piecu, glinianymi bożkami. I właśnie oto syn kogoś takiego, kto sprzedawał takie dewocjonalia starożytne, zniszczył w nocy ojcu cały biznes kijem. Ojciec wstał, wściekł się i doniósł na swojego syna do króla Nimroda, jak opowiada ten midrasz. A ten zgodnie z prawem babilońskim oko za oko mówi, skoro zniszczył bożki wypalane w piecu, to wrzućmy go do pieca. I dzięki temu Abram zwiał z domu i rozpoczęła się wędrówka człowieka wierzącego. Tak się zwykle, tak dość często bywa, że trzeba nawet uciec z domu. Znam wiele takich powołań. Ale wróćmy do Abrama. O Panie mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Bo mówi, dam Ci ten kraj na własność. I wtedy Bóg mówi do niego, wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. Taki starożytny zwyczaj zawierania przymierza. Przecinano zwierzęta na pół i przechodzono pomiędzy tymi połówkami. Jeśli któraś ze stron złamała przymierze, no to mogła skończyć tak jak to zwierzę, być przerąbanym, przeciętym, zabitym. Przymierze jakby na śmierć i życie. Dlatego zabijano te zwierzęta. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał. To takie ładne słowo, nawet w języku polskim dość brzmi ciekawie. Przerąbane. Je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną. Naprzeciw drugiej ptaków nie porozcinał. Ukręcił im główki. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen. Proszę, znowu mamy senną atmosferę. Ale dzisiaj chyba się już tak spać nie chce. I opanowało go uczucie lęku. Ten głęboki sen też się tutaj nazywa tak po hebrajsku, jak ten sen Adama, tardema. Taki letarg. Zatkanie, jakieś przerażenie, zdrętwienie. Jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. Im bliżej Boga, tym ciemniej. Dopiero co Pan mu przyrzeka tak świetlane obietnice, a to taka ciemność. I wtedy do Pana rzekł do Abrama, wiedz o tym dobrze, iż Twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem. I przez 400 lat będą ci mierzeni jako niewolnicy. No. Bóg mówi mu prawdę, ale kto by tam chciał usłyszeć, że wnuki i prawnuki będą żyć w zniewoleniach na przykład. Aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Czyli pewne zniewolenia czasem dają nam duże bogactwo doświadczeń. Jeśli tylko Bóg z nas z nich wyprowadzi. Aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem. Ale Ty odejdziesz do Twych przodków w pokoju, w późnej starości. Zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w 4. pokoleniu. Gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów, a kiedy słońce zaszło, czyli zupełna ciemność nastała, nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby gorająca pochodnia, przesunęła się między tymi połowami zwierząt. W największej ciemności, to też taki szczegół charakteryzujący obecność Bożą. Pamiętacie przypowieść o mądrych i głupich pannach? To oblubieniec przyszedł w największej ciemności. Tak on zawsze robi. W Wtedy to właśnie Panu zawarł przywierze z Abramem, mówiąc: potomstwo Twemu daje ten kraj od rzeki Egipskiej aż do rzeki Wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Perezytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami, Jebusytami. Prawie 10. Jak przykazem. A może to w ogóle kraj przykazem? Może przykazania są ziemią obietnicy? Spróbujmy teraz zastanowić się, w jaki sposób to może się odnosić do nas. Ten tekst. Wiecie, koszmarem dla człowieka, proszę sióstr, jest zwątpienie w wypełnienie się obietnic Boga. Wtedy ogarnia nas ciemność, kiedy wątpimy w to, że to powołanie jest naprawdę powołaniem. Że to, że Bóg cię wezwał tego zakonu, naprawdę miało miejsce. Kiedy zaczynasz wątpić, czy sama sobie tego nie wmówiłaś, nie ubzdurałaś sobie, albo że ktoś cię tutaj wepchnął. To jest koszmar. Gdy nie dostrzegamy w naszym życiu też odrodzenia, zaczynamy zamierać jak ten Abram. Nic nowego się w nas nie pojawia. Żaden Izaak, żadne gwiazdy, nic. W przypadku małżonków też się takie historie dzieją, gdy nie mają potomstwa i gdy zaczynają wątpić w to, czy ta druga osoba jest akurat tą osobą, czy to nie była pomyłka. W przypadku osób konsekrowanych nas też nachodzi taka ciemność, gdy odczuwamy, że nie mamy dla kogo żyć. I wydaje nam się, że Bóg mnie nie widzi. Może tą siostrę siedzącą obok mnie tak, ale mnie nie. Jest taka pokusa, nie? Jest taki koszmar, jest taki sen w życiu zakonnym. Nie mam dla kogo żyć. Zastanów się, czy już cię to dopadło, czy jeszcze nie. I czy we właściwy sposób zaradziłaś tej pokusie. Bo nie mam dla kogo żyć, to można byleby dla kogo, nie? Byleby kogoś mieć. Ale czy to jest właściwa odpowiedź? Abram nie zgodził się na to, żeby Eliezer Damasceńczyk był jego spadkobiercą. Czekał na właściwe odrodzenie, na Izaak. My nie zawsze umiemy tak czekać, aż ten Jezus Chrystus w nas okaże się tym kimś, dla kogo warto żyć. Aż on się ujawni w naszym życiu, objawi się. Więc czasem sobie wybieramy takich Eliezerów, Łazarzy. Tak. Niekoniecznie łazarzowato wyglądających, ale nie mam dla kogo żyć. Czy dobrze sobie poradziłaś z tym głodem, z tym snem? W Bogu zawsze jest zdolność do obdarowania nas dziećmi naturalnymi, ale też duchowymi. Tylko w nas może być lęk przed ich przyjęciem. Dlaczego? Zauważyłem, że ludzie nie chcą być ojcami duchowymi albo matkami duchowymi wtedy, kiedy źle wykorzystywali, kiedy nadużyli tego rodzicielstwa duchowego. Kiedy okłamali Boga i siebie w tej dziedzinie. Spustoszenie uczuć towarzyszy tym, którzy się nimi okłamywali. To jest taka pokuta. Jeśli ktoś jakieś uzależnienia nazywał macierzyństwem duchowym albo ojcostwem duchowym, to później może mieć ogromne kłopoty w przyjęciu osób, żeby naprawdę im służyć, tym macierzyństwem lub tym ojcostwem. Bo sam sobie nie wierzy, no bo był nieuczciwy. Jeszcze coś. Abrahama dopada jeszcze jedna pokusa i ona jest nam bliska. Nie mam gdzie żyć. Abraham skarży się, że nie ma miejsca, że nie ma ziemi obietnic. Że ma przyrzeczone to, a przecież nie ma gdzie. Nie ma gdzie żyć. A więc może nas ogarniać również taki koszmarny lęk, gdy nie widzimy dla siebie miejsca w zakonie, w klasztorze, w ogóle w kościele może. I ciągle inni nas przenoszą, my nie czujemy się swoje w tym refektarzu, w tym domu, w tej wspólnocie i ciągle byśmy gdzieś chcieli iść dalej. Niekiedy sama wędrówka jest też bardzo dobrym obszarem duchowym do zamieszkiwania Boga z nami. Jezus przecież powiedział pierwszym uczniom w Ewangelii świętego Jana: chodźcie, a zobaczycie, a nie powiedział im: zamieszkajcie, a zobaczycie, nie? Bo samo chodzenie za Nim było już mieszkaniem z Nim. Zresztą dopiero niebo jest ziemią spełnionych obietnic. Trochę to dziwnie brzmi, ale tak Biblia mówi, że naszą ojczyzną jest niebo. Ale i tu na ziemi w końcu Bóg chce swoim dzieciom, pragnie swoim dzieciom, swoim synom i córkom znaleźć właściwą dla ich rozwoju przestrzeń. Jeszcze czarniejszą, koszmarną wręcz pokusą jest takie zwątpienie: Bóg mnie pomija. Jest to najczarniejsza noc, brak odczuwania obecności Bożej. Przekonanie, że Bóg w ogóle mną się nie interesuje. Kiedy wydaje nam się, że Jego miłość i zainteresowanie nami oraz obietnice to iluzja. W wierszu 18 tego 15 rozdziału czytamy: wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abrahamem. Kiedy? A kiedy słońce zaszło? Co to za sytuacja, kiedy słońce zachodzi? Kiedy nie ma światła, wtedy to zawarł Pan przymierze. Kiedy już nie ma światła na swoje powołanie, wtedy On zawiera przymierze. Bóg, zauważcie, jak otwiera Abrahama na to wydarzenie. Jaki jest delikatny w tym rozdziale Pan Bóg, ale też prawdziwy. Wiecie, Abraham nosił w sobie te lęki, ale zauważcie, rozdział nie zaczyna się od tego, że Abraham skarży się Bogu. Jest odwrotnie. Bóg wyczuwa, że Abraham ma problemy. I Bóg rozpoczyna dialog. Rozpoczyna go od tego, że w delikatny sposób prowokuje Abrahama do tego, żeby ten wysypał się ze swoimi koszmarnymi zwątpieniami. I czasem tak jest, że chodzisz z pewnymi lękami, zwątpieniami co do swojego powołania, ale boisz się Bogu powiedzieć tego. Boisz się Go oskarżyć, boisz się wyżalić, boisz się, bo możesz mieć różne zahamowania rodzinne, albo nawet środowiskowe czy osobiste. Ale On to widzi. I to widać świetnie w tym rozdziale, bo jest napisane w pierwszym i drugim wierszu: po tych wydarzeniach Pan tak powiedział, jak powiedział. W taki bardzo delikatny sposób, nie demaskując Abrahama z tych lęków, naciska delikatnie ten problem i Abraham już nie wytrzymuje i wyrzuca z siebie wszystko. Bóg jest delikatny. Jest to cecha przepiękna u Pana Boga, sami również doświadczam, jak Bóg jest delikatny wobec mnie. Nie widziałbym tego, gdybym latami nie czytał Biblii. Biblia daje człowiekowi zdolność dostrzegania Boga w rzeczywistości. Jeśli omijamy Biblię, nie widzimy Boga w ciągu dnia i nocy. A możemy się modlić liturgicznie i oficjalnie i wszystko, ale nie widać Boga. Bo Biblia daje ci jakby, poszerza zakres postrzegania rzeczywistości. Jeśli widzisz w tekście Boga, widzisz Go również w rzeczywistości. Jeśli w tekście Go nie widzisz, biblijnym, to w rzeczywistości, w ciągu dnia, nie widzisz Boga. Po to nam służy, nam chrześcijanom, ta Księga Święta. Żeby uczyć się dostrzegać Boga w życiu. Bóg jest bardzo delikatny. Dlatego wydaje nam się czasami, że nas omija, bo stwarza nam dużo przestrzeni, bo nie narzuca, nie kontroluje, co najwyżej proponuje, Czy przyłapałyście się kiedyś na tym, że On was przyłapuje na waszych marzeniach? Ile razy w życiu zdarzyło ci się już tak, że na przykład coś bardzo pragnęłaś, coś chciałaś, ale nie powiedziałaś o tym Panu Bogu, wstydziłaś się. Mówiłaś sobie, nie będę mu zawracać głowy, 6 miliardów ludzi na głowie, a ja z tą swoją pierdółką taką będę mu tam. Chociaż bardzo bym to chciała, Panie Boże, albo to, albo tamto. I nagle po 2-3 dniach masz to. Zdarzyło się wam to? Bo mnie wiele razy. Właśnie to jest ten moment, tutaj na początku 15 rozdziału, że Abraham chodzi z tym, nie ma ziemi, nie ma hektarów, nie ma syna i w ogóle też ma takie wątpliwości różne, czy to Pan Bóg spełni tę obietnicę, a Pan Bóg mówi, no Abrahamie, ja spełnię wszystko, wiem, co cię męczy, nie? I wtedy już Abraham nie wytrzymuje, wyrzuca z siebie wszystko, ale ja nie mam ziemi, ja nie mam syna, ja nie mam tego, tamtego. On mówi, ja to wszystko spełnię, tylko zróbmy przymierze, Abraham. Dla ciebie to będzie dobre, żebyś był pewny. I później tak rzeczywiście się dzieje. Zobaczcie, 16 rozdział zaczyna się jak? Pierworodny syn Abrahama, Izmael. To jeszcze nie był ten syn, ale już mu zrobił taki prezencik. Już mu zapowiedział, że będzie dobrze. Dlaczego Bóg jest właśnie taki, taki stwarzający przestrzeń, taki jest delikatny wobec mnie i wobec ciebie? Bo Jemu chodzi o prawdziwą przyjaźń, a nie o kontrolowanie nas. Zauważyliście może z własnego doświadczenia, że odrzucamy ludzi, nie chcemy z nimi mieć nic wspólnego, którzy chcieli z nami żyć co prawda w przyjaźni, mówili, ja chcę być twoją przyjaciółką, ja chcę być twoim przyjacielem, ale nie akceptowali nas takimi, jakimi jesteśmy. I kreowali nas na kogoś, kto miał spełnić ich potrzeby, nie licząc się w ogóle z tym z naszymi. To taka przyjaźń nie wyjdzie, nie? Oni chcą być z tobą przyjaciółką, ale ty musisz się ubierać w inną sukienkę i ty musisz inaczej się czesać. Słuchaj, ty nie możesz czytać takich książek, musisz czytać te, które ja chcę. I w ogóle to dlaczego przychodzisz o 20 do pokoju, a nie o 19.30? I nie podoba mi się ten zegarek, który nosisz, musisz sobie zmienić, nie? I tak dalej. No to nie bardzo to wyjdzie. Życzę to wszystkim przełożonym, żeby to zrozumieli, ale nie wszyscy. Byli to ludzie, być może w naszych historiach życiowych, zasypujący nas dobrymi radami. Ja ci dobrze radzę, nie? Ale to znaczy rozkazuję ci. Które brzmiały jak rozkazy. Dominowali nad nami, ale twierdzili, że nas kochają i że się troszczą. Ale troska w ich wydaniu to znaczyła kajdany. Udawali kogoś innego, ale nade wszystko pod pozorami troski manipulowali i wymuszali na nas chciane przez nich zachowania. Taka przyjaźń nie wychodzi, prawda? Mówię to jako obraz kontrastowy wobec tego, co Bóg proponuje Abrahamowi i nam. Żebyśmy zrozumieli, dlaczego on czasami jest taki nieobecny, nic nie mówi, gdzieś jest w cieniu, zwleka, czeka na najciemniejszą noc, bo się nie narzuca. Bo jest delikatny i on nie chce, nasz Bóg nie chce, żebyśmy ogromem Jego osoby, potęgą Jego boskości, byli w jakikolwiek sposób przymuszeni nawet do dobra. Żebyśmy nawet dobro wybierali. Bo dobro przymuszone jest gorsze niż zło. Jeśli ktoś na kimś wywiera taką presję, żeby zachował się w sposób odpowiedni moralnie, ale mu to nakazał, wycisnął z niego to, presją oddziaływał, to dobro w ogóle nie ma żadnego znaczenia moralnego. Jest przymusem. Bóg nie podkreślał wobec Abrahama swej potęgi i wyższości. Z drugiej strony Abraham nie mógł stać się ojcem, dopóki do końca nie uwierzył i nie doświadczył tego, że jest Synem Bożym. Nikt z nas też nie jest w stanie być matką duchową dla innych osób. Dla tych osób, które zostaną nam powierzone, jeśli wcześniej nie odkryjemy, że jesteśmy córkami wobec ojca. Córka to nie znaczy pasierbica. Ja nie jestem pasierbicą Ojca Niebieskiego, tylko córeczką, córką. Pełnoprawną. Jeśli ja tego nie odkryję w jakimś przymierzu moim, a śluby powinny być takim przymierzem, powinny, nie zawsze są. Czasem są tylko jakąś uroczystością religijną, niekiedy rewią mody, czasem potężnym obżarstwem, czymś zupełnie jeszcze innym. A może nawet randką pod pozorami ewangelizacji. Bywają różne śluby wieczyste i czasem. W każdym razie jest dla nas to bardzo ważne, że jeśli odkryjemy my w Bogu Ojca, to sami też potrafimy być ojcami, matkami dla innych. Dlatego też Bóg zwlekał, żeby Abraham mógł w pełni poznać, że Bóg jest dla niego ojcem. Wtedy Abraham był najlepiej usposobiony do tego, żeby sam zostać rodzicem dla Izmaela, dla Izaaka. Dla tych wszystkich gwiazd, które Bóg mu pokazał nocą. W swoim kapłaństwie wiele razy widziałem to, jak bardzo jest to niebezpieczne nawet nie odkryć w Bogu Ojca. Nie odkryć w sobie dziecka wobec Boga. Jak to grozi nam duchownym, ale nie tylko, również ludziom w świecie, takimi złymi konsekwencjami, bardzo złymi, wręcz katastrofalnymi. Wracając do przyjaźni. Prawdziwa przyjaźń, wiecie, istnieje, gdy obydwie strony widzą wzajemnie w sobie kogoś wartościowego, a nie gdy jedna strona dominuje nad drugą. To już niemożliwa jest wtedy przyjaźń. I Bóg zniża się do takiego poziomu wobec Abrahama, nie narzuca mu się, nie dyryguje mu, delikatnie naciska jego problem, Abraham wyrzuca swój problem. I Bóg z nim rozmawia rzeczywiście jak z kimś, kto jest jego dzieckiem, ale też przyjacielem. On też nie odgrywa roli kogoś takiego, jakiegoś patrona wobec Abrahama, tylko pewnego przyjaciela. Tu musi być otwarte zaufanie, umożliwiające odkrycie swych uczuć. Ja nie mogę się bać powiedzieć Bogu, co naprawdę czuję. Nie mogę się bać Bogu odkryć swych pragnień, lęków, marzeń. Czy tak jest między Tobą a Bogiem już w tej chwili, że zwierzasz Mu się ze swoich marzeń? Tych naiwnych i tych szlachetnych. Że nie boisz się Mu powiedzieć swoich lęków. Że nie wstydzisz się wyznać swoich pragnień, nawet tych fantastycznych. Że nie boisz się powiedzieć Mu o żadnym uczuciu. I nie ukrywasz przed Nim żadnych uczuć, nawet najbardziej niedojrzałych i najbardziej zabłąkanych. I Mu to mówisz. Jeśli tak jest, że we wszystkich tych strefach potrafisz Mu powiedzieć wszystko, jest to przyjaźń. Ale jeśli wszystko przed Nim ukrywasz, nie rozmawiasz z Nim, odmawiasz tylko modlitwy i w sumie wszystko w sobie gdzieś tam ukrywasz, to trudno to nazwać przyjaźnią. Może jest to układ szef i pracownica, ale nie ojciec i córka, czy przyjaciel i przyjaciel. Przyjaźń z Bogiem to wspieranie. Zapewnianie najlepszych warunków do osiągnięcia celu. Ale kiedy mówię najlepszych warunków, to wcale nie mam na myśli jedynie najwygodniejsze. Czasem najlepsze to znaczy najtrudniejsze. Dlaczego ten rozdział, proszę sióstr, zaczyna się od słów Boga, w których uspokajająco Bóg zwraca się do Abrahama. Nie obawiaj się. Wyczuwamy taką subtelność w tym, delikatność, łagodność. Nie obawiaj się. Bóg tak do niego się odezwał, choć Abraham ani słowem się nie poskarżył wcześniej w tym rozdziale. Sam Bóg pierwszy mówi, nie obawiaj się, Abraham. Przecież Abraham nie powiedział, że się czegoś boi. Ale Bóg mówi, nie obawiaj się, bo on widzi ten lęk. Przyjaźń polega nie tylko na wzajemnym zwierzaniu się, dążeniu wspólnym do tej samej prawdy, bo taka jest istota przyjaźni, że jakby ta sama prawda nas ogniskuje. Ale też na odgadywaniu czyichś zmartwień i zaradzaniu im, ale w sposób nienarzucający się. I to widzimy w tym stylu relacji między Abrahamem i Bogiem. W tym krótkim fragmencie. Nie obawiaj się. Nie jest dobrze, jeśli w przyjaźni boimy się lękać przed drugą osobą. Albo obawiam się być jawny w swoim przerażeniu o życie. Nie? I udaje, że wszystko jest okej. Bóg wie, że nie jesteśmy okejowcami. Że nie wszystko się udaje. Czy ze wszystkich uczuć, ze wszystkich pragnień, ze wszystkich wątpliwości mu się zwierzasz? Czy nie boisz się go? Czy nie przeraża cię Bóg? Czy jesteś w stanie mu wszystko powiedzieć? Mało tego, czy jest to osoba numer jeden, której się zwierzasz? Claude Jeffrey w takiej książce Przestrzeń dla Boga napisał, Bóg powinien być głoszony w coraz to większym stopniu jako dobra nowina. Wydaje się, że ten tekst jest jakąś tautologią, wiadomo jak ma być głoszony. Jako dobra nowina, ale właśnie jak rzadko jest głoszony jako dobra nowina. Dobra nowina, która przełamuje monotonny krąg naszego życia upływającego pod znakiem przypadku i konieczności. Ani przypadku, ani konieczności jest przyjaźń między Tobą a Bogiem. Spójrzmy na ten rozdział jeszcze przenikliwiej. Po pierwsze powiedziałem, że Abraham boi się, że nie będzie miał syna. To jest pierwszy jego lęk. I Eliezer Damasańczyk będzie jego spadkobiercą. Czy ten lęk również może być naszym lękiem? Boję się, że nie mam nikogo. Boję się, że nikt mi nie będzie towarzyszył w moim życiu. Nie mam przyjaciół, nie mam przyjaciółki, nie mam przyjaciela. Nie mam dla kogo żyć, nie mam dzieci duchowych. Sama nie czuję się dzieckiem Boga. Czy ten lęk może być nasz? Nie, nam się nie zdarza. Druga rzecz, która bardzo gnębiła Abrahama. Lęka się, że ziemia obietnic jest tylko fatamorganą. Że jest tylko iluzją. Że mu się tylko tak wydawało, że Bóg mu to obiecał. Bo tyle lat już mija i nic z tego nie ma. Czy ten lęk może być twój i mój? Kiedy Bóg mówi ci, ten zakon jest twój, twoim domem, a ty się ciągle nie czujesz tu jak w domu. Czujesz się tu jak w urzędzie, czujesz się tu jak w areszcie, czujesz się tu jak w szkole, czujesz się tu jak na przesłuchaniu, czujesz się tu jak, no nie wiem, gdzie, w pracy, w firmie, a nie czujesz się jak w domu. Kiedy ten Bóg spełni tę obietnicę? I Abraham się też tak czuł przez wiele lat, bo Bóg mówi, będzie ziemia obietnic, obietnic będzie. On mówi, no kiedy to będzie, bo nie czuje się u siebie. Czy widzisz, że możesz się utożsamić z Nim? Czyli bardzo dobrze ci tutaj jest. I wreszcie, gdy już rozciął te zwierzęta, aby zawrzeć przymierze z Bogiem, ogarnia go potworny lęk, że Bóg nie nadejdzie. Czyli on odsłonił wszystko, nie porozcinał się. Jest taki rozerwany ten Abraham, no powiedzmy nawet dosłownie po biblijnemu, przerąbane ma nie, w życiu, a Boga nie ma. Ale Bóg powiedział, ja przyjdę, nie? A on czeka, no, nie przychodzi. Co wtedy myśleć o tym życiu duchowym, zakonnym, kiedy ma się przerąbane i jest ciemno? Tak pisze w tekście, nie? Przerąbane. Ja nic tutaj nie wulgaryzuję. I kiedy mówisz tak, Bóg wszystkimi się interesuje, tylko nie mną. O, jak Pan Bóg lubi taką godzinę, kiedy tak mówisz. Bo właśnie wtedy przychodzi. Idealne warunki do zawarcia przymierza. Dlaczego tak Abraham przeżywał to? Dlaczego my tak to przeżywamy? Wiecie, dlaczego tak się dzieje czasem z nami? Ponieważ koncentrujemy się za bardzo na przeszłości. I też na przyszłości, a nie dostrzegamy tej teraźniejszości. Kiedy człowiek żyje ciągle jakimiś wspomnieniami, memoryzacjami, jakimiś urazami z przeszłości, ciągle rozpamiętuje to, co było, to może wprowadzić siebie w odczucie, wiecie czego, braku. Że wszystko definiuje jako brak. Brak miejsca dla siebie, ja jestem wybrakowana i ta wspólnota też jest wybrakowana i nie ma tutaj dla mnie miejsca i Boga też jest brak. Wszyscy czują Boga, tylko ja nie czuję, też jest brak. No i wtedy człowiek mówi sobie tak, jestem samotna, niespełniona, w okrutnym świecie, w nieprzyjaznej wspólnocie zakonnej. Izolacja, budujemy mury. Stajemy się nieufni. Chcemy uniknąć uczuć osamotnienia i wstydu z przeszłości, które nam gdzieś tam wtedy się pojawiły. W samotności trudno nam odkryć obecność Bożą, a przecież Bóg właśnie chce przede wszystkim, najpierw w samotności, dać się poznać. I dopiero to daje siłę do zbudowania relacji z innymi. Nie jest odwrotnie, że najpierw buduje się relacje z innymi, a później szuka się Boga. Tylko najpierw szuka się Boga w samotności, a później szuka się relacji z innymi. Dlaczego się tak dzieje? Samotność i wstyd to dziedzictwo przeszłości, powiedziałem. Tego samego oczekujemy od przyszłości. Wydaje nam się, że jak było tak w dzieciństwie i młodości, tak będzie również, kiedy dojrzejemy. Że będziemy ciągle czuć się jakoś tam wyśmiani, zranieni, nie uda się nam, zawsze będzie brak, zawsze nie będzie tak, jak chcielibyśmy. Jest to idealna też sytuacja do uzależnień, tak na marginesie. Czy nie było tak, że wstydziłaś się na przykład przez wiele lat w dzieciństwie z powodu ojca, który popijał sobie, wracał na oczach wielu sąsiadek i sąsiadów do domu, zataczając kręgi jak samolot i trafiał czasami nawet za trzecim razem po korekcie toru dopiero w drzwi. Czy nie wstydziłaś się tego? Ja pamiętam, jak mój tata wracał właśnie jak bombowiec tak do domu, taki obładowany alkoholem, to wstydziłem się bardzo tego. Czy nie wstydziłaś się tego, co się stało w szkole na przykład z tobą, jak się zsikałaś w majtki i cię wyśmiano? I to może ci towarzyszyć do dzisiaj. Nie? Ja pamiętam, jak na lekcji przysposobienia obronnego nauczyciel zapytał mnie nagle: Belanowski, co trzeba zrobić, kiedy wybuchnie bomba atomowa? A to były czasy jeszcze takich właśnie przysposobień komunistycznych. A ja taki byłem przerażony tym pytaniem, że powiedziałem, trzeba upaść na głowę. Nie? On wszyscy w śmiech wyśmiali mnie, bo chodziło o to, żeby zakryć twarz na ziemi dłoń. A ja mówię, trzeba upaść na głowę. I wszyscy śmieją się, tak, ty sam upadłeś na głowę, mówi Paranowski i tak dalej. I śmiali się chyba z pół godziny ze mnie, a ja o mało co się nie zsikałem, no, ze wstydu. I później przez wiele lat towarzyszył mi lęk przed publicznymi wystąpieniami, nie? Bo wydawało mi się, że zawsze jak występuję publicznie, to upadam na głowę. Albo pamiętam taki mecz koszykówki, na którym wszyscy moi koledzy świetnie trafiali w kosz, a ja dopiero za 10. razem trafiłem. To był taki turniej, to nie był właściwie mecz. Musieliśmy po prostu rzucać piłką w kosz. I byłem jedyną osobą, z powodu której cała drużyna przegrała. Dlatego, że znam raz, drugi, trzeci, im więcej oni krzyczeli, co ty wariacie robisz, idioto, głupku i tak dalej, już nie będę cytował wszystkich wyzwisk, nie? Tym bardziej mnie to paraliżowało i nie trafiałem. Kiedyś siostry, jak byłem bardzo mały, zamknęły mnie samego w domu. Miałem dwie siostry. I zamknęły mnie na klucz, jeszcze mnie nastraszyły, że w domu są wampiry. Pamiętam do dzisiaj, jak wrzeszczałem z lęku, krzyczałem. Nie mogłem dostać nawet do okna. Czasem takie bardzo bzdurne sytuacje, nie? Wydaje się bzdurne, nie? Ale wtedy to były dla nas katastrofy. I utrwalił się w nas wstyd, utrwalił się we mnie lęk i później idę w życie dorosłe, czego się spodziewam. Że znowu ktoś mnie wyśmieje, że znowu upadnę na głowę, że nie trafię w kosz i że ktoś mnie zamknie i zostawi mnie w ostateczności. Teraz pomyśl o swoim życiu. Czy czasem nie towarzyszy ci przede wszystkim spodziewanie się od przyszłości, że to nie wyjdzie, że będzie brak, że nigdy nikogo już nie znajdę, że będę sama, że nikt mnie nie lubi, upadnę na głowę i nie trafię w kosz. Każdy ma tam swój zestaw różnych takich obaw. I Abraham też miał swoje, nie? Strach. Wstyd, strach. I później człowiek myśli sobie tak. Jestem taki osamotniony, taki zostawiony sobie. Od przyszłości spodziewam się tylko tego, co najgorsze. Co zrobić? Trzeba w coś lub w kogoś uciec. Bo ja sam nie dam sobie rady z życiem, nie? Jestem niepewny. Muszę znaleźć kogoś, kto będzie miał taką cechę pewności. Albo coś, co mnie upewni. Może to będzie butelka wina. Albo może być to człowiek, który będzie dla mnie odurzający jak alkohol. Ale mnie upewni. Bóg jednak w moim życiu okazał się wspierającym Bogiem. Wydobył mnie z tych wszystkich lęków. Pokonał wszystko. Ojejku. Rzeczywiście mogę powiedzieć, że Bóg w moim życiu okazał się wiernym przyjacielem. Godnym czci i chwały. I wysławiania Jego imienia. Mam o wiele więcej dowodów na to, że On był dla mnie dobry, niż dowodów na to, że ja gdzieś zawiodłem. Nawet moje klęski są mniej liczne niż Jego zwycięstwo. A jak było w Twoim życiu? Czy też doświadczasz tego, że Bóg spełniał swoje obietnice w Twoim życiu? Czy w ogóle jakieś obietnice Ci złożył? Czy też doświadczasz tego, co Abraham i boisz się, że to wszystko nie ma sensu? Po co tu jesteś? Jesteś zdefektowana. Na pewno przyszłość przyniesie tylko wstyd i znowu Ci nie wyjdzie. Żadnej ziemi obietnic nie ma, a ten zakon to jest przerażająca pomyłka, a Twoje powołanie to jest ślepa uliczka i Ciebie Pan Bóg też nie zauważa, tylko omija, jest coraz gorzej, jest coraz ciemniej. No, ale to po twarzach dużo widać. Ja dziękuję. Dlaczego Bóg zwleka? Zwleka, bo zwłoka pogłębiła lęk Abrahama tak bardzo, że stał się przerażającym koszmarem oczekiwania. I Bóg tego chciał. Chciał głębiej dotrzeć w jego lęku. Nie chciał powierzchownie uleczyć rany lęku Abrahama. Bo pamiętamy, że Abraham miał też trudną historię rodzinną. Żeby kogoś uleczyć, czasem lekarz zadaje bardzo głęboki cios skalpelem, nie? Bo na przykład wrzut jest bardzo głęboko. Nie da się tylko maściami tego ciągle traktować. Czasem trzeba dokonać interwencji chirurgicznej. Jeśli głęboko w nas są pewne uczucia wstydu, lęku, złości, niewiary w siebie i w Boga, to Bóg musi doprowadzić nas czasem do lęku właśnie, żeby ten lęk wyszedł z nas, albo złość z nas wyszła, albo niepewność i dopiero wtedy to leczy. Dlatego czasem dzieją nam się takie trudne chwile, że się przerażamy. Bo On chce z nas to wydobyć. I uleczyć. Pokazać, że nie ma czego się tak bać. Że przyszłość nie jest wcale tak przerażająca, jak nam się wydaje. A że przede wszystkim On jest naszym uleczeniem. Głębia tego przeżycia stała się też poszerzeniem pojemności Jego ducha. Mówi o Abrahamie. Im głębiej coś przeżywasz, tym głębiej później przyjmujesz Boga. Bóg zwleka, abyśmy głębiej przyjęli Jego łaskę. Najgłębiej, dlatego bardzo zwleka. Do granic możliwości, albo powiem jeden inaczej, w bezgraniczność naszych tęsknot się dostaje. Im głębsze przeżycie, tym trwalsze przyjęcie. Rzeczy, które całe życie pamiętamy, to są te, które zatrzęsły naszym życiem. Te, które nas musnęły, nie zapamiętuje się. Ale trzęsienia ziemi zapamiętasz na całe życie. Jeśli Bóg chce, żeby coś w nas się trwale zmieniło, to też ryzykuje pewne przerażenie w nas. Lepiej pamiętamy. I jest to w nas trwalsze. Zasługę w oczach Boga też ma wiara, a wiarę można jedynie wtedy udokumentować Bogu i sobie, kiedy ma się wszystkie dane do tego, żeby zwątpić. A jednak wybieramy wiarę. Bo wiara jest właśnie takim paradoksem, że jest zawsze przezwyciężoną wątpliwością. Kiedy życie ci mówi tak, nie masz po co żyć, nie masz dla kogo żyć, twoje powołanie prawdopodobnie jest pomyłką, to wtedy możesz okazać naprawdę wiarę. Wiarę, która ma zasługę w oczach Bożych. Tą wiarę, o której mówi list do Rzymian, że jest usprawiedliwieniem, czyli uniewinnieniem z grzechów. Kiedy wierzysz Bogu wbrew faktom. Żeby mieć taką zdolność w sobie, trzeba dobrze znać Słowo Boże. Bo wiara bierze się z czego? Ze słuchania. Ze słuchania Słowa Bożego. Nie ze słuchania bajek, ale na pewno ze słuchania Słowa Bożego. Z pół godziny minęło? O, to już odpocznijmy. Bo tak czułem coś w kościach, że... Proszę, odpocznijmy trochę, z 15 minut.